Dzień dobry wieczór, Piotrze. Dzień dobry wieczór.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Jak tam, co tam? Słyszałem, że się fajnych filmów naoglądałeś i nam opowiesz teraz.
O tak, naoglądałem się masę świetnych filmów. Sam nie wiem, od którego zacząć. Po prostu westchnę sobie, ale dobrze. Przystąpmy zatem, tylko nie wiem, od którego dzisiaj zaczniemy świetnego filmu.
Tak, ogólnie to w dzisiejszym odcinku znowu garść nowości. Jak wam mówiliśmy w Filmotekarium, bardziej będziemy orientowali się na nowości niż na starości. Chociaż takie kilkuletnie filmy, powiedzmy do 5-7 lat, czasami się pojawią. No jeszcze warto wspomnieć o ciekawej rzeczy, bo dzisiaj pod koniec odcinka odniesiemy się do pewnego pomysłu, który pojawił się w komentarzach pod audycją z ubiegłego piątku, a dotyczy on formuły naszego programu, takiego pewnego eksperymentu, na który może się pokusimy. No cóż, nim przejdziemy do sedna, chciałbym tylko przypomnieć o majowym nieznanym świecie, w który warto zaopatrzyć się przed długim weekendem. Jeżeli ktoś będzie miał w ten weekend dużo czasu, to może też sobie, że tak powiem, wrócić do naszych audycji poprzednich, jeżeli nie zdążył czegoś odsłuchać, zarówno w ramach Bibliotekarium, jak i chociażby Fakta Incognita, to polecamy. No a cóż, dzisiaj, jak mówiłem, odcinek z filmami nowymi, które jednakże wywołują pewne déjà vu, jakieś tam reminiscencje, ale spokojnie, nie będzie powtórek. Ten zestaw, Marku, był dzisiaj całkiem obiecujący, bo wzięliśmy na tapet, jak zwykle, trzy filmy z gatunku sci-fi i horror. No, i ten pierwszy, niech pierwszy będzie ten, który był najgłośniejszy i który może nawet jeszcze w niektórych kinach gości, a jest to 65.
No tak, powiem krótko, mam ambiwalentne uczucia. Sam film opiera się na jakimś pomyśle całkiem dobrze rokującym. Ta historia, jakby ją opowiedzieć w skrócie, to też właściwie jest fajna i myślę, że jako short, jeśli chodzi o rzeczy pisane, to by się znakomicie sprawdziło. Natomiast, no cóż, muszę sobie ponarzekać, to ponarzekam z miłą chęcią, chociaż zaznaczam, że ja nie skreślam tego filmu. To jest film, który oglądało się chwilami całkiem przyjemnie. Niemniej on nie miał tego czegoś, nie miał takiego kopa, którego napędza akcja. Tu się to wszystko toczy dosyć wolno, a idea jest prosta. Rozbija się na pewnej planecie, już specjalnie nie zdradzę, co to za planeta. Rozbija się statek kosmiczny, przeżywają dwa osobniki. I no, ten statek się rozpada w trakcie katastrofy, w związku z tym jedną część od drugiej dzieli pewna przestrzeń, bodajże 15 kilometrów. Te kilometry mnie trochę dziwią, no ale dobra, to w kontekście tego, jak państwo obejrzycie, to może też się zdziwicie, skąd tam kilometry. Ale okej, trzeba przejść, no bo tam w tej drugiej części odległej o 15 kilometrów znajduje się coś w rodzaju szalupy ratunkowej. Jak państwo widzicie, nawet jak nie zdradziłem tego zasadniczego clue filmu, to rzecz rokuje. No tylko ja odniosłem wrażenie, że ten film mógłby trwać o połowę krócej, no tak, ale wtedy nie spełniałby standardu kinowego i no klapa. Natomiast przez to, że jest napompowany, no chciałem powiedzieć akcją, ale właśnie nie akcją, takim przemieszczaniem się. Ktoś by powiedział film drogi, bo tak jakby przez analogię do powieści drogi, z tym, że problem polega na tym, że ta droga bywa chwilami, nie powiem, że usypiająca, ale taka monotonna, to tam się mało dzieje, albo scenarzyści nie mieli do końca, mieli dobry pomysł, to od razu podkreślam, mieli dobry pomysł, ale chyba nie, i pomysł polegał na tym, że trzeba dotrzeć z punktu A do punktu B. W międzyczasie poznajemy pewną rzeczywistość, którą właściwie wiemy o tej rzeczywistości od początku, tylko nie zawsze, nie każdy jest pilnym obserwatorem i powiedzmy krótka przebitka zdjęciowa na niebo tej planety nie wszystkim wszystko powie. Mnie powiedziała bardzo dużo, kiedy sobie na to niebo spojrzałem i okazuje się, że dobrze to przewidziałem, o co mniej więcej chodzi. Chociaż ten film potrafi chwilami zaskakiwać, niemniej skończę myśl. Niemniej ten pomysł był dobry, natomiast chyba nie było pomysłu na to, co pomiędzy punktem A a punktem B. Takie jest moje, takie są moje odczucia po dosyć uważnym obejrzeniu filmu 65.
To ja trochę pospoileruję, bo ludzie narzekają, że nie spoilerujemy, to ja pospoileruję. Jak ktoś będzie oglądał 65, to najwyżej sobie mnie wyciszy teraz.
O, no to właśnie uprzedzamy, tak. Uprzedzamy lojalnie, że w tej chwili przynajmniej kilka minut spoilerowania.
Tak, dlatego że narzekanie narzekaniem, ale trzeba wiedzieć, na co będzie, dlaczego narzekamy. Początkowo nie wiedziałem w ogóle, po co ten film powstał. Bo kiedy przed paroma miesiącami widziałem w kinie trailer, to wszystko było ok, ale przez kilkadziesiąt sekund. Napaliłem się, że będzie dobre kosmiczne sci-fi, dopóki nagle na ekranie nie wyskoczyły dinozaury. Tak, dinozaury, tak. Może wyjdźmy od tego, że w filmie poznajemy kosmicznego pilota i nie jest to człowiek. To jest mieszkaniec innej planety, który wyrusza na długą misję. W tej roli Adam Driver, taki jasny punkt tego filmu. On oczywiście wygląda jak Adam Driver, jak człowiek. Reprezentuje gatunek Homo sapiens jakimś cudem. Film nam tego nie wyjaśnia. Przed wylotem w tą swoją długą misję musi przełamać emocjonalne problemy, bo tam zostawia na swojej planecie żonę z chorą córką. No ale jeszcze większym problemem jest to, że chyba do nich nie wróci, bo nagle podczas drogi tym swoim kosmicznym frachtowcem obrywa od skały, od jakiejś asteroidy, dochodzi do awarii, awaryjnie ląduje na takiej niedużej, skalistej planecie otoczonej, pokrytej po części oceanami, która orbituje wokół średniej wielkości gwiazdy. No i na tej planecie królują gady. Tak, dobrze wiecie, chłop trafił na Ziemię, tylko że trafił tak źle, że trafił w momencie tuż przed uderzeniem tej niszczycielskiej dla pragadów asteroidy. No i tak co ważne, zachowuje się przy życiu on i zachowuje się dziewczynka, z którą on się nie potrafi jeszcze w ogóle dogadać, bo ona okazuje się, że pochodzi z jakiejś innej części jego planety i no i tak w zasadzie chodzą, szukają, mówią do siebie, ona go nie rozumie, ale tam sobie coś na migi pokazują, ona mu ratuje życie, on ratuje życie jej, dinozaury ich gonią, bo tam jakieś dziwne te gatunki są, nie wszystkie rozróżniłem, ale chyba tyranozaury są na końcu i te tyranozaury też walczą. No a jak już powiedziałem, że chłop trafia na planetę, która zostanie niebawem zniszczona przez asteroidę, to chyba się można domyślać, co będzie na końcu. I wracam do tej myśli z początku. Strasznie mi zdziwiło to, że ten film w ogóle powstał. Po pierwsze tak, no dinozaury to już nie jest coś, przynajmniej Marku, dla mnie, co przyciąga przed ekran. Może, kiedy ta technika się rozwinie, kiedy troszeczkę zaktualizuje się wizerunek ekranowego, przepraszam, dinozaura, przez dodanie na przykład piór, czy jakieś inne elementy typu kolorki, no to może nam się ta dinozaurowa filmologia nieco ożywić. Natomiast tu mamy takie połączenie trochę, chciałoby się powiedzieć Gwiezdne Wojny, no nie, trochę jakiejś takiej opowieści kosmicznej z Parkiem Jurajskim. A co do Parku Jurajskiego, no to ponad rok temu, czy prawie rok temu trafił na ekrany kin Jurassic World Dominion, kolejna odsłona serii, prawdopodobnie najgłupsza z możliwych, gdzie raptory ganiały po historycznej dzielnicy bodajże La Valette na Malcie. Z kolei główny bohater tego filmu poszukiwał jakiegoś małego raptora, bo obiecał jego matce dinozaurowi, że go dowiezie do domu. Tak głupiej być nie mogło, naprawdę. Ogólnie szok i bagno. Przy czym tam próbowano reanimować ten film, no, wynajmując aktorów z pierwszej części, między innymi Jeffa Goldbluma i Sama Neilla. Natomiast jeżeli chodzi o 65, to po pierwsze, no, to film o dinozaurach, no, co nas to może zaskoczyć. Druga sprawa, ten film jakoś tak zaskakująco przypomina Tysiąc lat po ziemi, czyli taki najgorszy paździerz science fiction z roku 2013 z Willem Smithem.
I jego synem.
Jego synem. Oczywiście to się rozgrywa Tysiąc lat po ziemi, no tu się rozgrywa trochę wcześniej, natomiast schemat jest bardzo podobny. Jedyne, co ratuje 65, to główny bohater Adam Driver, znaczy Adam Driver jako aktor, którego się świetnie ogląda. Natomiast powtarzam jeszcze raz, zachodzę w głowę, dlaczego ten film, który nie zaskakuje na żadnym kroku, powstał za tak ogromne pieniądze i dziwi mnie to, że w ogóle trafił do kin.
Piotrze, a propos tej serii, o której wspomniałeś, Jurassic, coś tam World albo coś tam innego, to żebyś się nie zdziwił, bo mówisz, że już głupiej nie można, zaręczam ci, że nie minie wiele lat i przekonasz się, że można. To tak sobie poprorokowałem troszeczkę. Natomiast ja...
To znaczy można, zależy co się lubi, bo jeżeli byśmy sięgnęli do filmów klasy B, C, czy tych śmiesznych horrorów, to jest taki horror chyba komediowy, który się nazywa Velocipastor. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, o pastorze, który się zamienia w dinozaura, czy coś w tym stylu. Także niektóre rzeczy już były, a my o nich nie wiemy, ponieważ niektórych subgatunków nie dotykamy, ale no, drodzy słuchacze, nie zdziwcie się, kiedy traficie na taką perełkę jakąś z tej klasy B czy C. No ale mówiliśmy o tym, że ten film był drogi i był takim eksperymentem dość, powiedziałbym, ryzykownym. Ale jeżeli ten film był drogi, to ponoć kolejny film, o którym mówimy, czyli Outwaters,
poczekaj, Piotrze, jeszcze coś muszę powiedzieć o tym filmie, bo już widzę, że chcesz przejść do następnego, a ja jeszcze bym coś chciał powiedzieć. Powiedziałeś o tym, ale jeszcze najpierw o tym pastorze i o tym, co się zamienił w dinozaura. Ja powiem tak, że niestety filmowcy albo scenarzyści, to też w sumie filmowcy, chyba nie czują pewnych rzeczy, bo ja sobie przypominam, że to, co kiedyś było żartem i to takim żartem zrobionym z dużą klasą i tak naprawdę to się dobrze czytało. Była taka powieść Gordona Dickinsona, Smok i Jerzy, gdzie główny bohater z naszego świata trafia do świata, w którym istotami rozumnymi są smoki i on się zamienia w takiego, on tam w tym świecie jest smokiem. To, przynajmniej pierwszy tom, jest zabawne. Powieść nosi tytuł Smok i Jerzy, później ten cykl się ciągnie i ciągnie. I to jest zabawne, bo to jest zrobione od razu z przymrużeniem oka. Natomiast jak jest zrobione właśnie tak na poważnie, to bywa słabo. Ale ja jeszcze wrócę do filmu 65. Otóż problem z tym filmem, ja już go zasygnalizowałem, ale to podkreślę. Problem polega na tym, że... Naprawdę, ja odnoszę wrażenie, że zarówno w tym Tysiąc lat po ziemi, jak i w tym filmie, to ma coś wspólnego, jest taki dział literatury, nazywa się, i pewno źle to wymówię, Young Adult, i to jest taka literatura, która ma korespondować z bardzo młodymi ludźmi, już nie dziećmi, jeszcze nie dorosłymi, i to tak ma im to sprzedawać świat. W skrócie bardzo. Ja odnoszę wrażenie, że dwa filmy, o których mówimy, to są właśnie tego rodzaju filmy, adresowane do młodych ludzi, którzy te niedostatki filmu nadrobią sobie w swojej wyobraźni, w swoich głowach, no bo jak człowiek już jest starszy, to mu ta wyobraźnia ponoć nie dopisuje. To nieprawda oczywiście, ale myślę, że taki uschematyzowany obraz filmowy, obraz tego świata, może przynajmniej niektórym bardzo młodym ludziom odpowiadać. Bo to jest coś nowego, jakiś inny świat. I powtarzam, sam pomysł jest moim zdaniem i w jednym, i w drugim przypadku, czyli zarówno 1000 lat po ziemi, jak i 65, jest całkiem niezły. Tylko w ani jednym, ani drugim przypadku nie było pomysłu na połączenie początku filmu z jego końcem. Absolutnie. Ten motyw drogi zupełnie jest nieinteresujący, ponieważ on nie buduje pewnej opowieści. To nic z tego nie wynika, nic się na tym, na bazie tego nie buduje. Znaczy widać, że scenarzyści próbowali tam zadzierzgnięcie się pewnej więzi sprokurować w tym filmie i tak dalej, emocjonalnej więzi oczywiście. Ale to nie wychodzi, ponieważ film jest kręcony troszeczkę na zasadzie takiej, idziemy od punktu A do punktu B, to już mówiłem, ale w tak zwanym międzyczasie zdarzają nam się różne bardzo ciekawe przygody. Mówię to z sarkazmem, bo one wcale nie są ciekawe, bo jak nas atakuje jeden dinozaur, drugi dinozaur, jednego pokonują tak, drugiego śmak, jeszcze trzeciego, jeszcze inaczej. To nie jest po prostu interesujące, nie tworzy to opowieści, nie tworzy napięcia. Jedyne napięcie to jest, czy oni tam dotrą do tej szalupy. No wiadomo, że dotrą, bo inaczej film by się skończył wcześniej. Gdzieś tam oczywiście musi główny bohater wpaść do jakiegoś bagna. Już utonął, ale jednak nie utonął, no bo ktoś tam interweniował, kto mógł interweniować. Oczywiście ta dziewczynka, ni stąd, ni zowąd, trochę Deus Ex Machina się pojawia i o to właśnie chodzi. Tylko moim zdaniem ten film czerpie najgorsze wzorce z kina pseudoprzygodowego, bo kino przygodowe, ono jednak, no dobrze, odpalmy grubsze, większe działa, czyli przypomnijcie sobie Państwo, jak skonstruowana jest opowieść w Indianie Jonesie, w odcinkach, w poszczególnych odsłonach. To jednak wydarzenia nakręcają następne wydarzenia. Problem z tym filmem polega na tym, że kolejne wydarzenia nie nakręcają nic. Nakręcają tylko tyle, że oni dojdą w końcu. To jest trochę za mało. I zarówno w przypadku tego filmu, który wspomniałeś ze Smithami, jak i tego filmu, to jest absolutnie za mało. I myślę, że dobrze zapowiadający się film, moim zdaniem to spalił na panewce. A i tak to jest film, który na tle dzisiejszego zestawu będę wspominał z rozrzewnieniem.
Tam jeszcze takim dużym problemem jest to, że jeżeli na ten film trafi osoba, która powiedzmy w ogóle nie zna się na science fiction, nigdy nie oglądała żadnego filmu science fiction, kosmici jej nie obchodzą i tak dalej, te wszystkie teorie ma gdzieś, to ona nie zrozumie tego filmu, bo nagle tak okazuje się, że no, leci statek z ludźmi, trafia na Ziemię, zanim ludzie się pojawili. Tam nic nie jest wyjaśnione. Skąd są ci ludzie? Dlaczego ta dziewczynka tego drivera nie może zrozumieć? Jest tam za dużo wyrwanych z kontekstu rzeczy. Poza tym, no, jeżeli oglądaliście filmy różnego rodzaju amerykańskie przygodowe, to wiecie, że zanim nastąpi ten happy end, musi się wydarzyć jeszcze coś złego. I macie tą pewność, że tam, jak oni dojdą do tej kapsuły, to że te dinozaury zaatakują i one się będą biły i tak dalej, i tak dalej. Są takie rzeczy, które mnie w amerykańskiej kulturze, a jeżeli chodzi o kulturę, to oczywiście też o horror, nie ruszają w ogóle. Przez lata patrzę z takim trochę, no nie wiem, można to nazwać jakimś, nie wiem, szokiem kulturowym na początku zetknięcia z tym zjawiskiem, ale patrzę z takim, z taką ciekawością na to, jak bardzo w amerykańskiej popkulturze, w horrorach zakorzenione są takie elementy, takie wątki jak rekiny, dinozaury i zombie. To jest coś, co mnie w ogóle nie rusza, nie interesuje, bo ja wiem, co się tam wydarzy, kiedy jedno czy drugie stworzenie się pojawi. I tutaj jest tak samo. My wiedząc, gdzie ten facet trafił, jesteśmy sobie w stanie dopisać dalszą część tego filmu. Przy czym tak jak mówię, jeżeli ktoś chce zobaczyć i zapomnieć jako taką czystą rozrywkę, to tak naprawdę nic nie traci.
Tylko tak skonstruowane scenariusze, jak gwarantuję to, piszą nastolatki, powiedzmy takie 15-16-latki, bo to jest scenariusz, tak jak powiedziałem, skonstruowany na zasadzie zdarzyła się jakaś przykra przygoda, trzeba ten problem rozwiązać, ten problem jest oddalony od nas, w związku z tym te dwa punkty trzeba połączyć i oni idą i co chwilę spotykają ich niezwykłe przygody. Ach, jakżeż niesamowite te przygody są. No tylko właśnie problem polega na tym, że one w ogóle nie są niesamowite i to jest zrobione tak liniowo, tak bezsensownie i tak nie wynika ni jedno z drugiego, że powtarzam, obciąć temu filmidłu gdzieś z połowę czasu i dałoby się to obejrzeć.
Ja jestem pewien, że podobne wątki, jeżeli będziemy próbowali się przebić przez różnego rodzaju seriale fantastyczne, na pewno znajdziemy. Także nie jest to nic ani nowatorskiego. No jeżeli ktoś lubi dinozaury, no to pewnie to jakoś przeżyje. Ale dokończę ten wątek o drugim filmie, Marku, bo o ile tak, no pewnie 65 sporo kosztował, to ponoć Outwaters nie kosztował aż tak dużo. Niektórzy twierdzą, że no, zrealizowano go zarówno wartość rocznych zarobków obywatela Polski. Oczywiście nie podano z jakiej klasy, ale tak jest. Takie informacje gdzieś tam mi się przewinęły podczas czytania o tym, czyjego ten film jest autorstwa. A jest to niezależny film sci-fi, właściwie ponoć horror sci-fi, nakręcony w konwencji found footage, czyli mojej ulubionej.
A mojej nie.
Na wstępie dowiadujemy się, że bohaterowie filmu zaginęli w tajemniczych okolicznościach, o czym świadczy telefon, jaki wykonali na numer alarmowy oraz zapis kilku kart pamięci z ich wypadu na pustynię. Poznajemy tam dwóch braci, jakimś tam południowosłowiańskim nazwisku i dwie kobiety. Jedna jest chyba makijażystką, druga jest kimś w rodzaju artystki początkującej. I to się wszystko kręci wokół tego, że... I to znowu będę spoilerował, bo tak naprawdę nie jest łatwo się tego domyślać. Ja ten film oglądałem 3 razy w sumie, tylko że zawsze zapadałem w sen.
I zawsze to jest dobra recenzja tego
filmu. Ale ja przypomnę ci, Marku, że jak oglądałem któryś z nowych filmów Cronenberga, tego młodego, to ja go oglądałem 2 tygodnie. Dlatego, że zasypiałem zawsze po około 30 minutach i dopiero gdzieś tam po 2 tygodniach udało mi się, i to jeszcze przesuwając do tego momentu, który pamiętałem, dobrnąć do końca. Także to jednak wystawia Outwatersowi nie tak najgorszą opinię, ale powrócę do tego spoilerowania, bo tutaj trzeba co nieco powiedzieć. Do momentu, w którym zasypiałem, to nie było takie złe. Natomiast chyba w niedzielę postanowiłem zawiąć się i to obejrzeć jeszcze raz. No i to był błąd, ale dobrze, co się tam dzieje? Kilkadziesiąt pierwszych minut zajmuje nam przebrnięcie przez rodzinne historie bohaterów i takie w ogóle banalne, nieznaczące historie. Natomiast do tej mniej więcej, bo ten film jest dość długi, do tej mniej więcej połowy macie wrażenie, że zbliża się jakieś potężne uderzenie, że to coś zostawi daleko w tyle Blair Witch Project, dojdzie do jakiejś kulminacji i będzie naprawdę fajna zagadka. No, a tymczasem, Marku...
A tymczasem, proszę Państwa, w pewnym momencie robi się ciemno i zaczyna się darcie mordy. No, przepraszam za taką recenzję, ale tak to mniej więcej wygląda. Robi się ciemno i słyszymy, jak to krzyczą, jęczą, pohukują i w ogóle jest strasznie. Nic prawie nie widać na ekranie, gdzieś tam coś miga, strzela, rozbłyska, jakieś się tam wężydła przesuwają, a może nie wężydła, może to zupełnie coś innego. Ale wrzasku jest mordy drą, naprawdę to... Od razu sobie przypominamy, że jakąś godzinę wcześniej, może nawet więcej, słyszeliśmy to darcie gęby w tym telefonie alarmowym. No, też było nieustanne darcie gęby, no, czyli coś złego zaczyna ich spotykać. No, problem polega na tym, że to złe, co ich spotyka, nie dość, że się dzieje najpierw nocą, później dniem, później znowu nocą, ale dzieje się i dzieje. Jest bardzo długo, coś ich tam dręczy. Ten motyw z odwróconą kamerą, ni stąd, ni zowąd, bo to takie widowiskowe, no i wiadomo, że wyczerpani są. I wiecie Państwo, w ogóle ani nie miałem momentu, właśnie Piotr to bardzo dobrze podkreślił, to trochę tak jak z rekinem w szczękach. Dopóki rekin się tak naprawdę nie pojawił, to było groźnie. A później było różnie. Ja sobie przypominam jeszcze atmosferę lat 70., kiedy opowiadano, jak to ludzie na zawały schodzili podczas seansu szczęk. No jak dzisiaj Państwo oglądacie szczęki, to nie sądzę, żeby Wam nawet pikawka przyspieszyła specjalnie, no a co dopiero o jakimś zawale mówić, no ale rozumiem, że czasy były inne. I tutaj jest tak, że ta pikawka może Państwu przyspieszać rzeczywiście na tym początku filmu, kiedy coś się zbliża. I to jest chyba zaleta, jeśli jakieś zalety te filmy kręcone taką pseudoamatorską kamerą mają, to ta zaleta, że one dobrze podciągają ten klimat, że coś się zbliża, że zaraz nas zje. Albo
tak, ale muszę powiedzieć, że jak w pierwszej części Blair Witch mieliśmy takie wrażenie, że oni naprawdę kręcą z kamery amatorskiej, to tutaj już jest to tak troszeczkę bardziej wymuskane, że to, co dostajemy, to jest jakby już jednak no, rękę filmowca widać w tym wszystkim, bo któryś z tych braci prawdopodobnie się zajmował filmem, ale jak mówię, jak chcecie to obejrzeć, to okej, ale sobie idźcie spać w połowie gdzieś, tak? Bo ta końcówka jest naprawdę zła. Z jakich powodów? Po pierwsze, nie wiemy, co się tam dzieje.
Nie wiadomo, o co chodzi kompletnie, tak. Kompletnie. Mamy się bać, proszę Państwa.
Tak, ale chociaż powiem Ci, że do momentu, kiedy, jak mówię, no to może nie jest połowa, to może jest trochę wcześniej, ale ten film się, kończy się w tym filmie coś fajnego, kiedy oni docierają na tę pustynię i się okazuje, że słyszą jakieś strzały. I to jest naprawdę ciekawe, bo nie wiemy,
ale później tak. Jeszcze ziemia gada do tak. Nich, no cudzysłów czy oczywiście.
Czy ktoś strzela, czy to są jakieś tam suche pioruny, suche grzmoty, nie wiadomo, oni tak sugerują. Natomiast potem się pojawiają takie oskurowane węże, które piszczą, potem się pojawia facet z toporem, błyski, ciemność, krzyki, to doprowadza
odwrócona do kamera.
To doprowadza do szaleństwa. Po prostu ile można słuchać, jak się ktoś drze? Przecież to raz się podrze i wystarczy. No przecież ja wiem, no wiem, co się i tak z nim stanie. Może to dla niektórych jest ciekawe i przerażające, natomiast wprowadza taki totalny chaos, takie coś, co znowu widzimy, czyli przedłużenie tego filmu poprzez jakieś bezsensowne ujęcia, bezsensowne wstawki, byle tylko trwał ponad te 90 minut, żeby się go dało puścić na jakimś festiwalu i tak dalej, i tak dalej. A po co tam są jakieś Marku fragmenty, kiedy oni się tam, nie wiem, piją wódkę na przykład. No co mi to mówi o tym? Nic to nie wnosi w ogóle do fabuły.
Nie, no oczywiście, Piotrze, bo to ma stworzyć, ma pogłębić to wrażenie, że film jest absolutnie amatorski, bo powiedziałeś o tych ujęciach. Rzeczywiście ujęcia może są profesjonalne, ale oczywiście zadbano o to, żeby wyglądały, poza tym, że są dobrze skadrowane, to przy okazji, z tym, że czasami odwrotnie, albo bokiem, ale oczywiście zadbano o to, żeby imitować taką jednak amatorską jakość sprzętu, czyli tamte filmy mają no, jakby nie do końca i nie zawsze są dobrze doświetlone albo prześwietlone. Zdarza się to i to ma oczywiście imitować, więc picie wódki, o którym wspominałeś, ono ma
to
również...
To pewnie jest jakieś whisky w ogóle.
No to nieważne, to też woda w końcu tylko na myszach, tylko na myszach. Chodzi o to, że oni tam robią wszystko to, co normalni ludzie robią. Pojechali w trasę, mają zrobić teledysk, czy każde, ale przy okazji nie zaszkodzi się troszkę sponiewierać przy pomocy rudej wody i to też robią, czyli ma być tak normalnie, czyli tak swojsko i nagle staje się coś strasznego, tylko problem polega na tym, że to wcale nie jest straszne. Naprawdę, uwierzcie mi Państwo, pomimo darcia tej japy, nieustanne darcie japy tam się odbywa, nie bałem się, nie, byłem zupełnie spokojny, że to, co ma ich tam zdemolować, to ich na pewno zdemoluje i po prostu zniszczy, no bo wiemy chociażby z tego, że znaleziono karty pamięci i że w ogóle darli się na początku filmu, więc wiadomo, co ich czeka, w ogóle nie było to ekscytujące, a w dodatku jeszcze człowiek zaczyna w pewnym momencie zachowywać się jak taki, nie wiem, maniak przemocy, bo w pewnym momencie się zastanawia, no jak już tam ich tak coś dręczy, męczy i w ogóle zabija powolnie, to żeby chociaż to pokazali, no, jak ich tam to coś ewentualnie doprowadza do końcówki. I tego też niestety nie widzimy, z pewnym zastrzeżeniem, ale zostawię sobie to na później.
Tak, tak. Jeżeli w ogóle uśniecie na tym filmie i nie zobaczycie końcówki, to potem przewincie, ale to nie wiem, tak chyba z 5 minut od końca, bo tam jest taka scena, to już jest kulminacja w ogóle filmu Outwaters, kiedy sobie główny bohater obcina przyrodzenie. Tak. Jak to się mówi, beneza. I to jest tak pokazane w sposób bardzo widowiskowy, kiedy on tak odpada na to suche dno jeziora.
A jest jeszcze fajniejsza scena, jak gubi flaki. Te bebechy z niego wypadają i my to tak widzimy. On to jeszcze nakręca, wyobraźcie sobie państwo, jak te bebechy z niego wypadają, tak się sypią. Od razu sobie wtedy pomyślałem o Wiktorze Żwikiewiczu, bo kiedyś pisząc opowiadanie miał taki właśnie problem. Co by się stało, jakby te flaki z człowieka wypadły, a ktoś by musiał biec? No i chodził od lekarza do lekarza, wypytując, co by się stało. Lekarze go trochę traktowali jak wariata, bo jak zaczął zadawać pytania, zgłosił się najpierw po poradę medyczną, a na końcu zadawał pytanie, co by się stało, gdyby coś takiego tam komuś rozciąć bebechy i te bebechy zaczęłyby wypadać, to czy on by zdołał przebiec ileś tam metrów? No i lekarze, a głównie lekarki, byli tacy zniesmaczeni, w ogóle, że jakiś wariat przyszedł do nich i takie rzeczy pyta. W końcu Wiktor uzyskał informację, co by się stało i co należałoby zrobić, żeby on te kilkadziesiąt metrów mógł przebiec. Okazuje się, że to rozwiązanie było bardzo banalne, ale to pewno albo już Wiktor państwu opowiadał, albo jeszcze kiedyś opowie. Natomiast tu to mamy po prostu, te flaki z kogoś wypadają, a on to kręci kamerą. No fascynujące, po prostu fascynujące.
Tak, jeżeli chodzi o skojarzenia, to wiele osób, mówię tutaj przeglądając, po przeglądnięciu komentarzy, odnosi się w jakiś sposób do Skinna Marinka, którego żeśmy tak zjechali jakieś kilka tygodni temu. Ale to się nie wiąże z podobieństwem scenariusza, raczej z kwestią braku widowiskowości i sensu. Osobiście uważam, że Outwaters nie jest tak zły jak Skinna Marink, bo tam się jednak coś do pewnego momentu dzieje. Jest to co prawda produkcja offowa, ale to nie musi oznaczać, że jeżeli ktoś zajmuje się niezależnym kinem, że będzie kręcił coś, czego się nie rozumie, albo coś, co nie ma sensu, bo to się po prostu nie klei. Oczywiście są tacy, co dostrzegą w tym jakiś, nie wiem, artyzm albo jakieś przedstawienie stadium szaleństwa. Natomiast mówię tak, jest długi weekend, jak nie będziecie mieli co robić i będzie się wam chciało spać, to Outwaters jest doskonałą polecajką, bo będziecie z jednej strony na czasie, jeżeli chodzi o science fiction, a z drugiej strony no prześpicie tą najgorszą część.
Jeśli państwo lubicie ten typ literatury oraz filmu, który określany jest słowem gore, to jest film dla was, chociaż powtarzam, nawet pod tym względem za dużo nie zobaczycie, no bo dużo ciemności, dużo błysków i dużo darcia japy, więc nawet to gore to jest takie sobie, no po prostu. Nie, tak. To nie było to.
Trzeci film, który powoduje jakieś reminiscencje, to jest Wounded Phone. To jest thriller albo horror psychologiczny i on przywozi na myśl taki film, Marku, który też żeśmy zjechali, prawdopodobnie w tym samym zestawie co Skinna Marink albo gdzieś obok. Był to film Men. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy tam takiego mizoginistycznego mordercę, po drugie, film jest obiecujący nawet bardzo i po prostu fajny, ale na samym wstępie, bo po pewnym czasie zaczyna się rozpadać, dezintegrować. Otóż poznajemy tam bodajże kuratorkę muzealną, która zaczyna omawiać się z Bruce'em, facetem, który działa w branży handlu sztuką, no i po kilku spotkaniach zabiera ją do swojej przepełnionej dziełami sztuki posiadłości wiejskiej, no i tam się właśnie zaczyna.
No Piotrze, mówiąc ordynarnie albo prosto, umawiają się na seksa weekendowego. I tak właśnie wyjeżdżają do jego posiadłości. My o tym facecie już coś wiemy na początku filmu i tu znowu będę spoilerował. Wiemy tyle, że gość już wcześniej był sobie, zamordował pewną panią, która ostro licytowała na licytacji dzieła sztuki. I po tej licytacji, którą wygrała, on się u niej zjawił, zaproponował całkiem korzystne warunki, na których mógłby odkupić to dzieło, które ona wylicytowała. Pani zaprasza go do domu i jesteśmy świadkami, to właściwie pierwsze sceny tak dobrze zapowiadającego się filmu. No, pan ją wykańcza, bardzo skutecznie zresztą, z tym, że od razu dostajemy sygnał, że coś jest albo z nim, albo z tą rzeczywistością nie teges. Bo pojawia się nam takie upostaciowienie czerwonej sowy, ale takiej bardzo o takich ludzkich wymiarach ta sowa jest. Kto jest bardzo czujny, to ma już podejrzenia, że to się jakoś wiąże z Grecją, z mitologią grecką. Tam jeszcze inne wskazania są, no chociażby przedmiot licytacji, czyli dzieło sztuki, to ono się też z tą mitologią wiąże. Z czasem zaczynamy rozumieć, albo właściwie bardziej nie rozumieć, bo no, wybaczcie Państwo, ja nie jestem, interesuję się oczywiście różnymi rzeczami, ale specjalistą od mitologii greckiej nie jestem, a w tym filmie no, dobrze by było być takim ostrym specjalistą, no, nie wystarczy klasyczny zestaw mitów z liceum, raczej trzeba pójść głębiej w mitologię oraz w jej tak, bardzo takie niuanse wielkie.
W tragedię antyczną też.
O właśnie, dokładnie, dokładnie
dlatego,
tak.
Dlatego, że tam się rozpoczyna taka seria surrealistyczno-alegorycznych zdarzeń. I o dziwo to się dobrze ogląda, bo te rzeczy, które tam mają straszyć, straszą. Tak samo jak w filmie Men, że jeżeli coś wyskakuje i coś, no jest to po prostu potwór, tak, powiedzmy. No to rzeczywiście jest to zrobione fajnie, nowatorsko, w jakiś taki sposób, no nie sztampowy, chcemy więcej. Natomiast im to bardziej brnie w tą stronę thrillera, horroru psychologicznego, tym się robi mniej ciekawie. Początek, jak mówię, robi duże, jeżeli nie ogromne wrażenie i trzeba to przyznać. Jest to bardzo oryginalna, dobra produkcja. No i niestety...
No film się rozpada, po prostu się rozpada w pewnym momencie.
Tak, szukam jakiegoś
podzielony jest na akty. Tam jest akt pierwszy i on jest w porządku. Natomiast w pewnym momencie zaczyna się akt drugi i zaczyna być gorzej. Nie dość, że aktor grający główną rolę tego
Brusa.
Psychola, zaczyna być przez nas postrzegany jako postać naprawdę z antycznej tragedii, bo już nawet jego strój zaczyna być taki jakby antyczny. To zaczynają się, ta rzeczywistość zaczyna się rozpadać i może dobrze, tylko ona się rozpada w tak totalny sposób, że właściwie trudno jest nam połączyć kropki w pewnym momencie. Nie wiemy, co jest rzeczywistością, co jest imaginacją. To akurat mogłbym świadczyć na plus tego filmu, ale niestety, nie wiem jaki jest powód tego, ale niestety raczej podsuwa nam takie, mamy takie wrażenie chaosu, być może to słusznie, tylko nie potrafimy z tego chaosu wyjść. Ja przynajmniej tak. Nie potrafiłem.
To też jest tak, Marku, że my patrzymy na te filmy z pewnym takim, nie chcę powiedzieć skrzywieniem, na wszystkie filmy, które omawiamy, z pewnym skrzywieniem, że my chcemy historii przede wszystkim do opowiedzenia i zrozumienia. Czyli te, no, zgodzi się chyba ze mną, że akurat mniej ciebie te alegorie i surrealistyczne przedstawienia średnio bawią. Chodzi o to, żeby fajną historię otrzymać. No i tu jest podobnie. Do pewnego czasu mamy bardzo ciekawą historię, chociaż prostą, a potem to wszystko, pach, siada i my się musimy zastanawiać, czy to jest takie są jakaś symbolika ukryta w tym wszystkim, to przeżywanie i to męczę, po prostu męczę, kolejny raz się tak dzieje. I tak samo było właśnie w filmie Men, że mieliśmy fajną opowieść, fajną historię, a potem to wszystko zaczęło być mądre. I się skończyło. Skończyła się zabawa, skończyła się ciekawość, bo tak naprawdę co, jeżeli, no nie wiem, ktoś na siłę chce pewne rzeczy do tych filmów wtłaczać, powinien zrezygnować, powinien trochę opuścić ten symboliczny ton, zmniejszyć poprzeczkę, skupić się bardziej na opowiadaniu historii, bo niedługo to dojdziemy do takiego punktu, że będzie nam pokazywany przez 15 minut jakiś symbol i będziemy się musieli domyślać, co się wydarzyło. To chyba nie idzie w dobrą stronę. Znaczy są osoby, które to na przykład kochają, tak? Które będą rozpatrywać to, potem dopatrywać się jakichś tam ukrytych znaczeń, czy alegorii, analogii, symboli i tak dalej, i tak dalej. No akurat mnie to nie bawi, ale rozumiem, jeżeli ktoś będzie miał z tego pociechę, czy nawet radość.
Ja być może jestem prostym człowiekiem, a nawet na pewno jestem prosty, przynajmniej jeśli chodzi o kino. I odbieram trochę ten film jako taką zabawę w kotka i myszkę. Ja lubię jasne sytuacje. Jeśli mam film, to być może akurat świadczy na moją niekorzyść, ale powiem to. Jeśli dostaję film, w którym na początku coś się dzieje, to ja oczekuję, że konsekwentnie będzie się działo do końca. Powiecie Państwo, że to schematyczne myślenie? Być może, nie będę się odżegnywał, ale jednak tego oczekuję, że jeśli dostaję mocny początek, jakąś taką mocną akcję, to się będzie toczyło i jakieś pojawią się rozwiązania, jakieś takie fabuły, które będą mnie satysfakcjonowały. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o kilku filmach i tam na przykład film Vivarium. Od początku było wiadomo, że to nie będzie film akcji, w którym się będzie dużo działo. Raczej widać było już gdzieś od początku, że tu będą jakieś przenośnie, trzeba będzie szukać jakichś znaczeń. No i człowiek, ja to przyjąłem, nie musiałem być zachwycony, niemniej przyjąłem pewną konwencję. Tymczasem tutaj, w tym filmie, mamy pomieszanie konwencji, absolutne pomieszanie konwencji, bo na początku dostajemy dosyć dosyć mocną akcję, dosyć taką, mamy przekonanie, że to będzie mocny film, a później dostajemy nawiązania do kultury antycznej, do greckiej tragedii. Ja jestem przekonany, że połowy symboliki tej przenośni w ogóle nie odczytałem. To ktoś powie, jak jesteś Żylkowski prymitywny i niedouczony, to nie odczytałeś. No tak, tylko że zastanawiam się, czy aby na pewno o to w kinie chodzi, żebyśmy ten film oglądali, nie wiem, ze słownikiem symboli, ze słownikami antycznymi, antycznej kultury w dłoniach, wyszukiwali znaczenia, wyszukiwali różne takie smaczki. Być może to kogoś bawi. I być może nawet mnie by to bawiło, gdyby ten film nie zaczął się tak obiecująco. Bo gdybym dostał historię, w której od początku byłoby wiadomo, że będziemy podążać labiryntem, w którym trzeba będzie odszukiwać, rozkodowywać znaczenia, bawić się w inny sposób, nie akcją, nie tym, co bohaterowie tam wyprawiają na ekranie, tylko właśnie bawić się w rozkodywanie znaczeń, w rozkodywanie takich zagadek kulturowych, rozkodowywanie tego wszystkiego, co widzimy, to może bym podjął tę zabawę. Może by mnie to zaczęło nawet fascynować. A tutaj to ja właściwie czuję się oszukany, bo zapowiadało się fajne kino, takie z akcentem na fajne, a tymczasem dostajemy kino zupełnie inne, na które nie byłem przygotowany, bo umówmy się, jeżeli Państwo chcecie oglądać kino, nazwijmy je rozrywkowe, w którym się będzie działo, a nagle dostajecie pewien traktat, nie wiem, etyczny, jakby nawiązujący do pewnych głębokich pytań, nawet natury filozoficznej, to ja nie wiem, czy będziecie się dobrze czuli. I ja właśnie się tak niedobrze poczułem.
Tak, to jest tak, jakby włączyć polską komedię na przykład z Karelakiem albo z Sonią Bohosiewicz i jesteś przygotowywany na dobrą zabawę, na kupę śmiechu, na to, że się tam chłop zabawy przebierze, a nagle w połowie wchodzą aktorzy i ci Hamleta odwalają na przykład, nie? I koniec. Tak,
tak,
i tak samo jest właśnie w filmie Wounded Phone, przy czym trzeba zaznaczyć, że na plus aktorstwo, no i oczywiście realizacja. To jest też coś takiego, o czym często mówimy, że nawet parę aktorów tak naprawdę jest w stanie w takiej produkcji naprawdę dobrej, z dobrym pomysłem odwalić kawał świetnej roboty, stworzyć atmosferę, że da się to oglądać. Natomiast tutaj coś jednak nie zagrało, ale jak mówię, są osoby, które mogłyby ten film polubić. Ja mam nawet taki pomysł, że Wounded Phone powinno być włączone do kanonu, no może nie lektur, ale filmu w języku polskim, bo to mi się właśnie tak z językiem polskim kojarzy. Trzeba odgadnąć, co autor miał na myśli. Bardzo taki maturalno-licealny film, że musisz go przeczytać według klucza, bo jak nie, to będziesz głupi. Tak, to by było na tyle, drodzy Państwo. Jeżeli macie jakieś propozycje, to czekamy oczywiście na nie. Jedną z takich propozycji otrzymaliśmy w ubiegły piątek pod zapisem Bibliotekarium na YouTubie i tam jeden ze słuchaczy nam zasugerował, Marku, coś mniej więcej takiego, że...
To ja odczytam to, Piotrze, ja będzie prościej. Nasz słuchacz pod nikiem Indicom zaproponował coś takiego, cytuję. Rozważcie, panowie, taki oto eksperyment Filmotekarium. Zapowiadajcie, które filmy będziecie omawiali w przyszłym tygodniu, a w trakcie Filmotekarium rozmawiajcie spoilerowo. Myślę, że dyskusje byłyby ciekawsze bez kagańca, bez spoilerowego omawiania filmu. Osobiście, gdybym wiedział, jakie filmy będą omawiane, to pewnie starałbym się je gdzieś wygrzebać i przygotować się do zajęć. No w końcu Akademia działa od początku października, Akademia Wszelkiej Fikcji, w związku z tym może rzeczywiście w tę stronę powinniśmy, Piotrze, pożeglować.
Tak, przy czym może będziemy trochę ostrożniejsi, jeżeli idzie o to spoilerowanie, szczególnie w przypadku tych filmów najnowszych, ale zrobimy za tydzień wyjątek. Zrobimy taki wyjątek, no zresztą dzisiaj też zrobiliśmy, jeżeli chodzi o Outwater z jej 65. Nie wpadłem na to. No ale dobra, no tutaj to akurat nie były takie filmy, które mogą kogokolwiek zaskoczyć, ale za tydzień weźmiemy na tapet między innymi Egzorcystę Papieża. To jest kolejny film, który prawdopodobnie jeszcze jest grany w kinach. I postaramy się tam co nieco o nim powiedzieć, ale oprócz niego będą jeszcze dwa.
No będzie Bunkier Strachu, będzie coś, co w polskim tłumaczeniu to są zjawiska albo fenomenas. No i mam tu jeszcze czwarty film tak naprawdę, tylko jak to przeczytać po angielsku? Those Who Walk Away.
Dokładnie. W tym ostatnim przypadku interesujące jest to, że chociaż jest to horror, to zaczyna się od takich rozważań na temat pewnej książki bardzo znanej autorki science fiction. Także jeżeli chcecie się przygotować do zajęć, to właśnie oprócz Egzorcysty Papieża będziemy zajmować się tymi trzema filmami, bo są trzy, nie, czyli w sumie cztery. A co do Egzorcysty Papieża, no to jak, nie wiem, no to jest film, na który też się musicie przygotować mentalnie, to już mogę zdać.
Tak, przygotujcie się Państwo mentalnie na ten film. Dużo przemyśleń będziecie mieli po tym filmie. No to tyle. Mój śmiech powinien powiedzieć Państwu wszystko właściwie.
Tak. To ja już nic nie powiem. Powstrzymam się naprawdę, bo chciałbym. Także do usłyszenia za tydzień w kolejnym Filmotekarium.
Do usłyszenia. Pozdrawiamy.